Myślałem, że zgubiłem gdzieś kazanie. Ale nie ma tak źle. Natomiast są takie doświadczenia, kiedy wydaje się naprawdę, że już gorzej być nie może. Choroby, śmierć, wojna, brak środków do życia. I są sytuacje, w których no, trudno wydaje się, żeby dostrzec cokolwiek pozytywnego. Coś, co mogłoby dać nam radość, coś, co mogłoby wnieść coś pozytywnego. I dzisiaj właśnie będzie taka historia kobiety, która no, była w takim miejscu, która najpierw wcześniej straciła swojego męża, a teraz w tej historii widzimy, kiedy opakuje śmierć swojego jedynego syna. I to dla niej nie była tylko strata najbliższych osób, czyli męża i syna, to była dla niej strata takiego zabezpieczenia na przyszłość. Tak to wyglądało wtedy w tamtych czasach, że dzieci, jeżeli nie było męża, że syn był tym, który miał zapewnić przyszłość swojej matce. I przeczytamy tę historię z Ewangelii Łukasza 7 rozdziału od 11 do 17 wersetu. To jest pewna historia, która tam się dzieje i właśnie możemy w tej historii zobaczyć najpierw to miejsce, w którym była ta kobieta, miejsce takiego doświadczenia, w którym wydawało się, że gorzej być nie może, a potem zobaczymy, co zrobił w tym momencie Bóg w Jezusie Chrystusie. Ewangelia Łukasza 7 rozdział od 11 do 17 wersetu. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżał do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. To jest już drugi z cudów, który Pan Jezus dokonał po swoim nauczaniu na równinie. Zaraz potem wieść o tych cudach rozeszła się po całej okolicy i doszła też do Jana Chrzciciela. O tym czytamy w 18 wersecie, że Jan Chrzciciel, który wtedy był w więzieniu, usłyszał o tych cudach i widzimy tam, że Jan posłał wtedy swoich uczniów do Jezusa, żeby zapytali Jezusa, czy jest tym, na którego czekają, czy jest Mesjaszem, którego oczekiwali. I Jezus na to pytanie nie odpowiedział wprost, ale odpowiedział, że ślepi odzyskują wzrok, że chromi chodzą, że trędowaci są oczyszczeni, że głusi słyszą, że umarli są wskrzeszani i ubogim opowiadana jest Ewangelia. Więc to była odpowiedź Jezusa na to pytanie, czy jest tym, na którego czekają. Więc te cuda, tak jak wskrzeszenie umarłych, służyły potwierdzeniu, że Jezus jest Mesjaszem, tym, którego Żydzi wyczekiwali. I ten konkretny cud był wyjątkowy na kilka sposobów, bo to jest pierwszy raz Ewangelia, kiedy Jezus dokonuje wskrzeszenia. I wyjątkowe jest też to, że tylko Łukasz opisał tę historię. Akurat Łukasz i jego Ewangelia często skupia się na osobach, które są gdzieś na marginesie społeczeństwa, a w tamtym czasie na marginesie społeczeństwa były niestety kobiety, a w szczególności kobiety, które były pozbawione swoich bliskich, wdowy i te, które straciły, tak jak w tym przypadku, nawet swojego jedynego syna. I my dzisiaj spojrzymy najpierw na samą historię, a potem zobaczymy jeszcze, jak ta historia wpisuje się w taki szerszy obraz i szerszą historię Biblii, która mówi nam o zbawieniu. Więc najpierw ta historia, a potem w jaki sposób pewne motywy, które tutaj widzimy, możemy odnieść do szerszej historii zbawienia. My 2 tygodnie temu patrzyliśmy na inną historię o cudzie, na uzdrowieniu sługi setnika. I tamten cud miał miejsce w Kafarnaum, czyli w mieście, w którym Jezus przebywał w tamtym czasie. Natomiast Jezus się nie zatrzymywał. Jezus poszedł od razu dalej i doszedł do miasta zwanego Nain. I to jest miasto, które było położone około 30 km na południowy wschód od Kafarnaum. Więc to nie było blisko. Trzeba było przejść kawał drogi, więc prawdopodobnie zajęło im to cały dzień. I mimo tego z Jezusem szli nie tylko jego uczniowie. Jak tutaj widzimy, towarzyszyła mu duża grupa innych osób. I ta grupa, widzimy w tekście, że natknęła się na inną grupę. Natknęła się na kąduk żałobny, na żałobników. I w 12 wersecie czytamy, że Jezus zbliżał się do bramy miasta i w tym samym czasie, z naprzeciwka, w drugą stronę zmierzała grupa żałobników. I to nie był przypadek. To nie był przypadek, że akurat w tym momencie te dwie grupy spotkały się na drodze, bo Jezus przeszedł około 30 km, więc to nie było tak, że akurat tak się złożyło. Jezus dokładnie wymierzył, kiedy ma tam się pojawić. I Pan Jezus miał swój cel w tym, żeby akurat w tym momencie spotkać tę grupę. W tamtym czasie pogrzeby odbywały się poza miastem. Odbywały się, czy często miejscem pochówku były na przykład miejsca gdzieś na zboczu wzgórza, gdzieś w jaskiniach. I sam pogrzeb organizowano często nawet tego samego dnia, kiedy nastąpiła śmierć. No chyba, że ktoś zmarł akurat później w ciągu dnia. No ale jeżeli tak było, to prawdopodobne, że Jezus wyszedł z Kafarnaum jeszcze zanim ten mężczyzna umarł. To byłoby też niezwykłe, gdyby rzeczywiście Pan Jezus wyszedł z tego miasta, z Kafarnaum, po to, żeby spotkać się z grupą żałobników, jeszcze zanim ten człowiek umarł. A skoro miał do pokonania 30 kilometrów, to zajęło mu to pewnie cały dzień. I zgodnie z żydowskim zwyczajem na czele takiego konduktu szła wdowa, ta osoba, która straciła swojego syna, a dopiero za nią były nosze z tym zmarłym człowiekiem. I procesja składała się zwykle no, z żałobników, tych, którzy opokrywali śmierć tego człowieka, ale też z muzyków, tych, którzy grali na fletach, tych, którzy grali na cymbałach. I w tamtej kulturze także wynajmowało się profesjonalne płaczki, osoby, które miały pomóc żałobnikom w tym, żeby wyrazić współczucie. Często też po to, żeby po prostu osoba, która opokuje swoją najbliższą osobę, czuła się swobodniej, że nie jest jedyną, która w taki sposób szlocha i rozpacza. I w tym przypadku czytamy, że kobiecie towarzyszyło wielu ludzi z jej miasta. Prawdopodobnie to był taki wyraz współczucia dla osoby, która jest tak mocno doświadczona, bo to było trudne doświadczenie. Właściwie podwójne doświadczenie, podwójnie negatywne doświadczenie, bo tutaj widzimy, że ta kobieta straciła swojego syna, jedynego syna, a już wcześniej straciła swojego męża. I prawdopodobnie pogrzeb tego męża odbywał się w tym samym miejscu. Bardzo możliwe, że teraz przechodziła tę samą trasę, którą wcześniej przechodziła opokojąc swojego męża, a teraz opłakiwała swojego jedynego syna. Więc możemy sobie wyobrazić, tylko wyobrazić, bo pewnie nikt z nas tego nie doświadczył, jak bardzo trudne było to dla niej doświadczenie, że już raz przechodziła tą trasę i opłakiwała bliskiego swojego męża, a teraz opłakuje śmierć swojego jedynego syna. I to nie była strata tylko dwóch najbliższych osób, to jak już wcześniej na początku powiedziałem, była strata takiego finansowego wsparcia. Bo kiedy kobieta traciła męża, to jeszcze zostawały jej dzieci, jeszcze zostawali jej synowie, ale jeżeli nie było jej syna, to była pozbawiona takiego wsparcia. Musiała liczyć na litość innych osób. Nie było emerytur, nie było rent, nie było też odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, po prostu nie było takiego instytucjonalnego wsparcia. Więc można powiedzieć, że utrata jedynego syna była wręcz definicją życiowej tragedii. To było czymś najgorszym, co można sobie wyobrazić. I co ciekawe, kiedy prorocy opisywali smutną sytuację, to używali do tego motywu śmierci jedynego syna. To był motyw, który pojawia się w kilku miejscach Starego Testamentu, żeby wyrazić coś najgorszego. I tak jest na przykład w Amosa, w księdze Amosa, 8 rozdział, 10 werset. Księga Amosa, 8 rozdział, 10 werset. I zamienię wasze święta w żałobę i wszystkie wasze pieśni w pieśń żałobną, na wszystkie biodra włożę włosiennice, a na każdą głowę łysinę. Przekształcę to w żałobę pojedynaku, a całą przyszłość w dzień goryczy. Przekształcę to w żałobę pojedynaku. To wszystko, co najgorsze, można sprowadzić, porównać do opłakiwania śmierci jedynego syna. Ale jak czytamy w 13 wersecie, Pan ją zobaczył. I tutaj nawet nikt nie prosił Jezusa o interwencję. Czasami w Ewangeliach widzimy, że chory jest uzdrowiony dlatego, że prosił i pragnął być uzdrowiony. Czasami widzimy, że uzdrowienie odbywa się na prośbę innej osoby. Tak było na przykład ze sługą setnika 2 tygodnie temu. A czasami Jezus uzdrawiał bez proszenia. Tak jest właśnie w tym przypadku. I nie czytamy też, żeby czyjaś wiara doprowadziła czy przekonała Jezusa do działania. Jezus sam zareagował współczuciem. I tutaj widzimy, że najpierw przemówił do kobiety, a potem zwrócił się w stronę, w kierunku zwłok. I to było naturalne, jeżeli to kobieta była na czele tego pochodu, że najpierw zwrócił się do niej, a potem poszedł, żeby zrobić coś ze zwłokami. I tylko Jezus mógł powiedzieć coś takiego tej kobiecie. Tylko On mógł powiedzieć takie słowa komuś, kto opakuje śmierć bliskiej osoby, bo tylko On mógł zabrać powód do takiego płaczu. Bo powiedział jej, nie płacz. Gdyby nie to, że mógł zabrać powód do płaczu, to byłoby czymś okrutnym, żeby na pogrzebie powiedzieć komuś, żeby nie płakał. Kiedy, jak nie wtedy? trzeba opłakiwać śmierć bliskiej osoby. To jest coś, co wychodzi z naszego wnętrza. A tutaj szczególnie kobieta, która właśnie straciła dwie najbliższe osoby. Była wdową, a straciła teraz swojego ukochanego syna. Natomiast Jezus zrobił to dlatego, że za chwilkę od razu zabrał ten powód do płaczu. I zrobił to dlatego, jak czytamy, bo się nad nią użalił, bo się zlitował, bo okazał jej współczucie. I to nie był jedyny raz, kiedy widzimy Jezusa, który zrobił coś dlatego, że okazał komuś współczucie, że się użalił. Wiele razy w Ewangeliach widzimy Jezusa, który się ulitował. Widzimy Jezusa, który lituje się nad ludem, który jest jak owce bez pasterza. Widzimy Jezusa, który lituje się nad ludem, który zgromadził się, żeby słuchać Jego słów, ale był głodny. I wtedy Jezus nakarmił ich, rozmnażając chleb i ryby. Widzimy też wiele razy Jezusa, który ulitował się nad chorymi, kiedy oni do Niego przychodzili. I w 14 wersecie widzimy, że Jezus zbliżył się do noszy, czy też w innych tłumaczeniach do Mary. Żydzi nie składali swoich zmarłych do trumny. Oni przenosili ich na miejsce pochówku na takich drewnianych noszach. I być może Jezus dotknął noszy po to, żeby wzbudzić zainteresowanie, żeby zatrzymać ten pochód, po to, żeby oni się zatrzymali i skupili się na tym, co właśnie zrobi. I kiedy się zatrzymali, to Jezus powiedział do zmarłego: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I ten młodzieniec, może nam się wydawać, że to jakiś chłopczyk, ale prawdopodobnie to nie był kilkuletni albo nawet nastoletni chłopiec, bo młodzieńcem tym słowem nazywano nawet osobę mężczyzn do 40 roku życia. Więc to mógł być dorosły facet, który właśnie zginął. Więc tym bardziej to nie była strata tylko bliskiej osoby. Takiej osoby, którym mama musiała się jeszcze opiekować. Prawdopodobnie to on opiekował się swoją matką i dbał o jej utrzymanie. Dzisiaj często tak nie myślimy. Dzisiaj nie myślimy o tym, że to młodsze pokolenie jest zabezpieczeniem dla starszego pokolenia, ale wtedy tak było bardzo bezpośrednio, że te młodsze osoby musiały zaopiekować się swoimi starszymi rodzicami. Dzisiaj też tak powinno być, ale mamy oczywiście inne instytucje, emerytury, renty i tak dalej, więc to nam sprawia, że może tak często nie myślimy. Ale też z tego powodu, dlatego kiedy zmarły się podniósł, to Jezus oddał go jego matce. Bo w tej historii nie tylko młodzieniec odzyskał swoje życie, bo Pan Jezus okazał litość przede wszystkim tej matce, która straciła swojego syna. Bo ta wdowa odzyskała życie tego, od którego zależało jej życie. I Jezus nie powiedział temu chłopakowi: pójdź za mną, bądź moim uczniem i chodź ze mną, bo celem tego wskrzeszenia było oddanie syna jego matce. I to zdarzenie musiało coś Izraelitom przypominać, bo w ich historii było już dwóch proroków, których Bóg użył do tego, żeby wskrzesić ludzi. Pamiętacie, o kogo chodzi? Takich dwóch gości na E. O Eliasza i Elizeusza. I oni obaj też przywrócili zmarłych synów ich matkom. Eliasz wskrzesił jedynego syna wdowy, Elizeusz wskrzesił jedynego syna Szunamitki, która co prawda miała męża, ale ten mąż był też już stary, więc też pewnie syn był już tą osobą, która powinna się opiekować jego matką. I w obu przypadkach prorocy oddali tych synów ich matkom. Myślę, że możemy zrozumieć reakcję świadków tego zdarzenia, że byli przerażeni. No bo kto by nie był, gdyby trzeba było odwołać pogrzeb, bo zmarły poszedł sobie do domu. To było coś, co mogło spowodować przerażenie, ale jednocześnie było to dla nich powód do uwielbienia Boga, bo poznali, że przyszedł do nich wielki prorok, że Bóg nawiedził swój lud. I ten werset nie mówi, że oni poznali w Jezusie Boga, że stwierdzili, że Jezus jest Bogiem. Oczywiście Jezus jest Bogiem, ale oni wtedy jeszcze tego nie rozumieli. Rozumieli tyle, że Bóg posłał do nich wielkiego człowieka, wielkiego proroka. Wiedzieli, że musi być jednym z wielkich proroków, takich, jakich mieli już w przeszłości. Bo w tamtym czasie Żydzi przez wieki nie mieli w ogóle żadnego proroka. Po wiekach przerwy Pan Bóg posłał do nich Jana Chrzciciela, ale Jan Chrzciciel nie uczynił żadnego cudu. I właściwie od 9 wieków, od czasów Eliasza i Elizeusza, nie było w Izraelu proroka, który czyniłby cuda. Więc pojawienie się Jezusa oznaczało, że Bóg ponownie nawiedził swój lud. I to słowo nawiedzenie w języku polskim może się trochę niedobrze kojarzyć, ale możemy powiedzieć, że Pan Bóg przybył do swojego ludu. To słowo nawiedzenie bierze się z greckiego słowa episkopos, czyli biskup doglądający. Zadaniem biskupa jest troszczenie się o takie duchowe potrzeby Bożego ludu. Biskup starszy, pastor mają się troszczyć, mają dbać, mają doglądać Kościół i dbać o te duchowe potrzeby Bożego ludu. Więc nawiedzenie odnosi się do takiej Bożej obecności, do tego, że Bóg przybywa do swojego ludu, żeby zatroszczyć się o jego duchowe potrzeby. I o takim nawiedzeniu czytamy już wcześniej, właściwie na początku całej Ewangelii, Ewangelii Łukasza. W pierwszym rozdziale widzimy Zachariasza, czyli kapłana, który wszedł do świątyni. Zachariasz był ojcem Jana Chrzciciela. I Zachariasz w pierwszym rozdziale, w 68 wersecie, powiedział takie słowa. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 68 werset. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Tam 10 wersetów dalej też czytamy, że przez wielkie zmiłowanie Boga nawiedzi nas światłość z wysokości. No i te słowa odnosiły się oczywiście do przyjścia Pana Jezusa, bo to przez Niego Bóg odkupił dla siebie cały lud. I te cuda Jezusa służyły pokazaniu, że jest tym, na którego przyjście Żydzi czekali. I sam Jezus też mówił o tym już kilka rozdziałów wcześniej, kiedy był w synagodze w Kafarnaum, w Nazarecie, tam w swoim rodzinnym mieście, i powiedział to też później Janowi Chrzcicielowi. Więc Jezus zapowiadał, że jest tym, który właśnie poprzez takie cuda i znaki zaświadcza o tym, że jest Mesjaszem. I te cuda i znaki, tak jak wskrzeszenie, były takim potwierdzeniem, że Jezus jest Mesjaszem, na którego czekali. Więc bardzo ważne, żeby wieść o tych wydarzeniach to schodziło się po Judei i po całej okolicy. I ta cała historia to nie jest jakaś metafora, to jest coś, co się wydarzyło naprawdę, to jest coś, co rzeczywiście miało miejsce. I to jest historia, która pokazuje charakter i moc Boga, który ukazuje, czy użala się nad swoim ludem, kiedy widzi jego cierpienie. Ale w samej tej historii jest takich kilka motywów, które można odnieść do takiej szerszej historii zbawienia. I to jest uzasadnione, bo te cuda Jezusa właśnie o tym świadczą. One ukazują, że On jest Mesjaszem. One ukazują, że jest tym, na którego czekali, więc szczegóły tych znaków i cudów, które dokonywał, też będą wskazywały na Jego służbę, na to, po co przyszedł. I Żydzi czekali na króla. Żydzi czekali na tego, który miał zasiąść na wiecznym tronie Izraela. Natomiast prawdopodobnie wielu było zaskoczonych, czy właściwie rozczarowanych tym, jak wygląda jego służba. Bo czekali na tego, który przeprowadzi taką polityczną rewolucję, który obali rzymskie władze, który przyjdzie i przeniesie im panowanie Izraelitów nad własnym krajem. Ale przyjście Jezusa było trochę inne, więc rozczarowali się tym. Ci, którzy znali Jezusa od dziecka, no nie wzbudzał wśród nich podziwu. Z zewnątrz nie wyglądał jakoś szczególnie specjalnie. O tym też czytamy w księdze Izajasza. Natomiast wzbudzał zdumienie, i o tym też często czytamy, swoim zachowaniem, swoimi słowami, no i właśnie cudami. I też w swojej wiadomości do tego, którego zapowiadał, czyli do Jana Chrzciciela, Jezus powiedział, że umarli są wskrzeszani. Więc było pewnie więcej takich przypadków. Tutaj widzimy jeden przypadek. I było też więcej takich przypadków poza tymi, o których Biblia mówi, bo Ewangelia Łukasza mówi o nich już po tej odpowiedzi Jezusa. Już potem, kiedy Jezus powiedział Janowi Chrzcicielowi, że wskrzesza umarłych, pojawiają się kolejne historie wskrzeszenia, ale już wcześniej musiało być ich więcej, skoro Jezus mówił w liczbie mnogiej, że wskrzeszani są umarli. Natomiast zobaczmy na te motywy, które można odnieść do takiego szerszego Bożego planu zbawienia. Tak po pierwsze, to jest taki pewien kontrast z tą poprzednią historią, kiedy uzdrowiony był sługa setnika, bo tam mieliśmy silnego dowódcę, a tutaj mamy taką słabą, osamotnioną kobietę. I zestawienie tych dwóch osób pokazuje nam, że Boża łaska nie zależy od statusu człowieka. Że nie ma znaczenia, czy jest się zasłużonym dowódcą, czy jest się słabą, bezbronną wdową. To Bóg udziela łaski jako daru. I zarówno łaski jako uratowania ziemskiego życia, jak i tej łaski życia wiecznego. Bo i jedno, i drugie zależy od Bożego zmiłowania, ani od woli człowieka, ani od jego starań. Natomiast okoliczności życia tej wdowy miały nam pokazać, że była w takiej beznadziejnej sytuacji. Tak naprawdę trudno sobie wyobrazić jakiś gorszy scenariusz, w którym człowiek doznaje takiego bólu. Pogrzeb jednego syna, jedynego syna oznaczał pogrzebanie nadziei na przyszłość, bo syn był tym ostatnim zabezpieczeniem przyszłości tej wdowy. Natomiast w podobnie beznadziejny sposób Biblia opisuje stan każdego człowieka bez Boga. W piątek przechodziliśmy przez kilka fragmentów na grupie z młodzieżą, przez kilka fragmentów, które pokazują skutki upadku człowieka, skutki grzechu człowieka na jego życie. I to były głównie fragmenty z początku listu do Rzymian, gdzie Paweł bardzo opisowo, bardzo obrazowo opisywał beznadziejny stan człowieka. I w trzecim rozdziale tego listu czytamy, że wszyscy są pod wpływem grzechu. To jest trzeci rozdział listu do Rzymian, 10 do 12 wersetu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. I dalej jest jeszcze o tym, że ich gardło jest otwartym grobem, że pod wargami jest jadrzmii. Taki bardzo, bardzo mroczny opis, bo bardzo mroczna jest natura człowieka. Bez Boga człowiek jest martwy w swoich grzechach. I oczywiście jest różnica między stanem grzechu człowieka a sytuacją wdowy, bo śmierć syna wdowy nie było spowodowane jej grzechem, ale to, co jest podobne w tych dwóch historiach, czy właśnie w tych dwóch rzeczywistościach, jest to, że w obu przypadkach nie było nadziei. Obie te sytuacje były beznadziejne. I w obu tych sytuacjach to Bóg przychodzi ze swoim współczuciem. I tutaj w 13 wersecie czytamy, że Pan zobaczył tę kobietę. Pan widzi swój lud. Pan widzi naszą sytuację. I Pan Jezus zobaczył tę kobietę i się nad nią użalił. I to jest pierwsze miejsce w Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus nazwany jest Panem, czyli greckim kurios. I to w połączeniu z tym czasownikiem zobaczył może nam przypominać historię Izraela. Może przypominać nam czas, kiedy Izraelici byli w niewoli. Kiedy czytamy Księgę Wyjścia, 3 rozdział, 7 werset i czytamy, że Pan napatrzył się na niedolę swojego ludu w Egipcie. I to czytamy to takie słowa, że Pan coś zobaczył, że Pan upatrzył, czy Pan się napatrzył, że Pan czasem też usłyszał i zareagował wielokrotnie w tym testamencie. Widzimy to także w Dziejach Apostolskich, kiedy Szczepan w swoim kazaniu przypominał, że Pan napatrzył się na niedolę swojego ludu i stąpił, żeby wybawić ich z niewoli, żeby ich wyciągnąć z tej beznadziejnej sytuacji. Więc to wyrażenie myślę, że nie jest przypadkowe, że Pan zobaczył. Pan zobaczył i się użalił. Bo Bóg nie jest obojętny na ludzkie cierpienie. I nie tylko mówi, żeby nie rozpaczać. On daje powód, żeby tego nie dobić. On daje prawdziwą nadzieję. I w tym przypadku prawdziwą nadzieję dało nowe życie, czy odzyskanie życia tego syna wdowy. I Jezus mógł to zdobyć, bo On ma władzę nad życiem i śmiercią. On ma władzę nad każdą sytuacją w naszym życiu. I to niezależnie od tego, jak beznadziejna by się wydawała. Kiedy tracimy grunt pod nogami, kiedy znika taka podstawa tego, co jest naszym bezpieczeństwem, to Pan widzi te rzeczy. Pan zna naszą sytuację. Ale zwróćmy też uwagę na taki motyw jednego syna, bo to jest tutaj bardzo istotne. W tekście jest greckie słowo monogenes. To jest słowo, które pojawia się w Nowym Testamencie 9 razy i możemy je kojarzyć na przykład z Ewangelii Jana 3:16, tam, gdzie jest mowa o jednorodzonym Synu Boga. Właśnie to słowo jednorodzony, jedynak, jedyny w swoim rodzaju. To jest to słowo monogenes. I apostoł Jan jako jedyny używa tego słowa w odniesieniu do Jezusa, 4 razy w Ewangeliach i raz w swoim pierwszym liście. Jeden raz pojawia się to słowo w liście do Hebrajczyków. Jest ono odniesione tam do Izaaka, do syna Abrahama. I wiemy, że Izaak nie był jedynym synem Abrahama, ale był jedynym synem obietnicy, czyli jedynym synem, który dziedziczył obietnicę dane Abrahamowi. I widzimy to w tym, że na przykład w tej scenie, kiedy Abraham ofiarowywał Izaaka, widzimy to w taki sposób, że Izaak był typem Jezusa. Był jednorodzonym synem, synem obietnicy i tym, który zapowiadał ofiarę Jezusa. Natomiast Ewangelia Łukasza, czy ewangelista Łukasz ma takie specyficzne użycie tego słowa, to używa go 3-krotnie i za każdym razem widzimy to przy cudzie. Widzimy to przy cudzie wskrzeszenia 2-krotnie i przy cudzie uratowania życia czy uzdrowienia opętanego jedynaka. I pierwszy raz to jest w tej historii, drugi raz to jest w kolejnym rozdziale, kiedy uzdrowiona czy właściwie wskrzeszona została córka Jaira. I trzeci raz w rozdziale 9, kiedy Jezus uzdrowił opętanego jedynaka. Więc bardzo blisko siebie mamy takie 3 historie. Uzdrowienia czy też wskrzeszenia jedynaków. I 9 rozdział jest też tym, w którym Jezus zapowiadał swoją własną śmierć. Śmierć Syna Człowieczego. Więc w Ewangelii Łukasza widzimy najpierw wskrzeszenie 2 jedynaków, że 2 jedynaków jest wskrzeszonych, najpierw syn, potem córka. A krótko potem Jezus mówi, że sam musi być zabity i potem będzie wskrzeszony. Bo Jezus też był jedynakiem. Myślę, że te historie mają też nam to pokazać, że jedynacy byli wskrzeszani i Jezus jako jedynak, jako jednorodzony Syn Boga też będzie wskrzeszony. I taką zapowiedź też widzimy w Starym Testamencie. Widzimy ją u proroka Zachariasza. To jest 12 rozdział Księgi Zachariasza, 10 werset. I tam też czytamy o opokiwaniu śmierci jedynego syna. Księga Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opakiwać, jak opakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. I co ciekawe, to są słowa samego Boga. Bóg mówi tutaj w pierwszej osobie o tym, że ludzie spojrzą na niego, na tego, którego przybili. Więc tutaj dodatkowo mamy takie potwierdzenie, że Jezus jest Bogiem. Tutaj u proroka Zachariasza widzimy, że Bóg w pierwszej osobie mówi o sobie, że on będzie przebity. I te słowa zapowiadają także reakcję winnych ukrzyżowania Jezusa, kiedy zdadzą sobie z tego sprawę. I wtedy Jezus będzie tym opokiwanym jedynakiem. I to widzimy zapowiedź tego, czy właściwie taką jedną scenę, kiedy pod krzyżem jeden żołnierz zapłakał właśnie z tego powodu. Widzimy to także objawienie Jana na początku, że też śmierć Jezusa będzie opokiwana. I widzimy tutaj, że Pan Jezus wskrzesił syna wdowy, dlatego że się zmiłował. Natomiast zauważmy, że nie zapobiegł tej śmierci, że dopuścił do niej. Przecież gdyby chodziło tylko i wyłącznie o zaoszczędzenie cierpienia tej wdowy albo tego mężczyzny, no bo skoro został wskrzeszony, to później i tak musiał jeszcze umrzeć po raz drugi, więc podwójne cierpienie. Więc gdyby chodziło tylko o to, żeby im zaoszczędzić cierpienia, to Pan Jezus mógłby temu zapobiec. Miał taką moc. Ale widzimy, że chodziło o coś innego. Chodziło o to, że Bóg zaplanował jego śmierć i zaplanował potem jego wskrzeszenie i zaplanował, żeby ta historia była w naszych Bibliach, żebyśmy my dzisiaj mogli się z tego uczyć o Bożym miłosierdziu, o jego współczuciu w takich beznadziejnych sytuacjach. Bo podobnie też Bóg zmiłował się nad swoim ludem. On spojrzał na ludzi, którzy byli w duchowej niewoli i posłał na śmierć swojego syna. Bo bez śmierci i zmartwychwstania Jezusa nie ma odkupienia grzechów. Bo tak Bóg umiłował świat, że swojego jednorodzonego syna dał, żeby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Jezus tutaj oddaje jedynaka zrozpaczonej wdowie. A Pan Bóg oddał swojego jedynego syna tym, którzy są zrozpaczeni swoim duchowym stanem. I w dzisiejszej historii to wskrzeszenie, to przywrócenie życia synowi przywróciło też życie wdowie. To było dla niej nowe życie. A zmartwychwstanie Jezusa nie jest tylko pokonaniem śmierci przez Jezusa. To jest także nowe życie dla tych, którzy wierzą, że Jezus jest Synem Bożym. Tak jak apostoł Jan pisał w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, 12 wersecie, że kto ma Syna, ma to życie. A kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Bardzo prosto. Są dwie drogi. Kto ma Syna, ma to życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Bo Bóg daje życie wieczne, ale życie wieczne jest w Jego Synu. To Syn Boży jest gwarancją takiego wiecznego bezpieczeństwa. W ten sposób Pan Bóg zamienił nasz płacz w radość. I zrobi to ponownie. I zrobi to ostatecznie. Kiedy usłyszymy Jego głos, podobnie jak usłyszał go martwy i powstał z tego, no nie grobu jeszcze, ale z tych noszy. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. Jezus sam wyszedł z grobu i może, i ma moc, żeby wyprowadzić z tych grobów wszystkich, którzy zmarli. I ci, którzy dobrze czynili, pójdą, czy otrzymają życie wieczne. Ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd. Tym pierwszym, tym zbawionym, Bóg otrze z oczu ich wszelką łzę. Tym drugim, ci drudzy trafią do miejsca, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. I wszystko zależy od tego, czy rozpoznamy i czy właściwie odpowiemy na czas nawiedzenia. Tak jak w tej historii czytamy, że ludzie rozpoznali w Jezusie wielkiego proroka. Rozpoznali, że był posłany przez Boga. Ale to jeszcze nie oznaczało, że się nawrócili. Wiele osób reagowało uwielbieniem na cuda Jezusa. Byli tacy, którzy chcieli go nawet ustanowić królem na tej ziemi. Ludzie widzieli w Jezusie jednego z wielkich proroków, ale potem gorszyli się jego słowami, bo chcieli wyzwolenia od tej władzy, ale nie widzieli, że byli zniewoleni grzechem. I nawet uczniom nie podobał się, nie rozumieli tego planu odkupienia świata poprzez śmierć Jezusa. To Piotr próbował nawet przekonywać Jezusa, że to nie jest dobry pomysł. Ale to był jedyny pomysł. To było konieczne. Śmierć Jezusa była konieczna, bo tylko ona mogła zadośćuczynić naszym grzechom. I tylko poznanie tego Bożego planu jest gwarancją naszego wiecznego bezpieczeństwa. Niestety tego planu nie poznała Jerozolima, stolica Izraela. W 19 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus zapłakał nad tym miastem, a chwilę wcześniej witano go tam jako króla. Natomiast Jezus zapłakał dlatego, że nie poznali czasu swojego nawiedzenia. Nie poznali tego, co służyło pokojowi. Nie poznali, że pokojowi, że prawdziwemu pokojowi służy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I pokazaniu tego służyły także takie historie, jak to wskrzeszenie syna wdowy. Żebyśmy widzieli, że Jezus ma władzę nad życiem i śmiercią. Żebyśmy widzieli, jak przywraca jedynego syna wdowie, która straciła nadzieję na swoje życie. Że dla Boga nie ma beznadziejnych sytuacji. Bo Pan Bóg widzi naszą niedolę i okazuje litość. Okazał ją posyłając swojego syna. Tego, który sam może nam współczuć w naszych słabościach, bo on sam ich doświadczył. W tej historii mogłoby się wydawać, że nie ma nikogo, kto mógłby zrozumieć tę wdowę. Ale naprzeciwko tej wdowy stanął Jezus. I zrobił to w idealnym momencie. Przechodzili 30 kilometrów i w idealnym momencie spotkał się z tą wdową właśnie wtedy, kiedy szła i opłakiwała swojego syna. I dzięki temu ta zrozpaczona wdowa znalazła łaskę ku pomocy w stosownej porze. To jest taki fragment w liście do Hebrajczyków, który mówi o tym, żeby przychodzić do Boga w modlitwie, żeby przychodzić do Boga poprzez arcykapłana, poprzez Jezusa, dlatego że On doświadczył wszystkiego tak jak my, za wyjątkiem grzechu. Żeby robić to z odwagą i ufnie, po to, żebyśmy otrzymali właśnie łaskę ku pomocy w stosownej porze. I to otrzymała ta wdowa. Bo przyszedł do niej Boży jedynak, który sam dobrowolnie odda swoje życie. Jezus miał moc je dać i miał moc je odzyskać. Ma też moc, żeby ożywić kogo chce. Więc dobrze rozumiał tę sytuację i dobrze rozumie każdą sytuację. Wszystkie sytuacje, w których jesteśmy. Nieważne, jak beznadzieje nam się one wydają, bo Jezus pokona już największego wroga. Śmierć nie ma władzy nad którymi użalił się Pan, których zobaczył niedolę i użalił się Pan. Amen.